Słuchacie podcastu literackiego Czytam Czytu. Ten odcinek jest specjalny, bo moim i waszym gościem jest osoba bardzo, bardzo niezwykła. Spotykam się z nią tuż przed premierą kolejnej książki. Kim jest nasz gość? O czym są jego książki? Jakie emocje są przed premierą? O tym właśnie wszystkim opowiem wam w tym odcinku. A właściwie to nie ja będę mówić, tylko będzie mówił nasz gość. My tutaj tuż przed nagraniem trochę sobie porozmawialiśmy. Wiem, jak się wymawia jego nazwisko. Będę mogła wymówić prawidłowo. Wincent Siewierski jest gwiazdą tego odcinka podcastu. Dzień dobry.
Sewerski.
Widzicie, ale tyle.
Dobrze, jest okej, okay. Można mówić Siewierski, bo to jest wymowa z łacińskiego na wschodnią. Można w jednym, i tak mówić.
Dobrze, to skoro zaczęłam od błędu, ale kobiecie się wiele rzeczy wybacza. No właśnie. To w takim.
Tak, pseudonim.
Właśnie, powiedzmy o tym, że to jest pseudonim i jak to nazwisko powstało, dlatego że nie tak daleko pada jabłko od jabłoni i to nazwisko wiele od prawdy nam nie umknęło.
No więc właśnie, ten Siewierski to było moje legalizacyjne nazwisko przez prawie 27 czy 8 lat, którym się posługiwałem. Dlatego. Kiedy napisałem pierwszą książkę i oddałem ją manuskrypt do wydawcy Pawła Książkiewicza, jak już mówiłem, nazwisko mówi samo za siebie, wie facet, co to znaczy książka i jak to żyje, to dzieło, więc powiedział mi, że to nazwisko moje oryginalne, czyli imię, i Włodzimierz Sokołowski brzmi tak gminnie, takie jest popularne, nieciekawe i w ogóle mało kto sobie w Polsce może wyobrazić, że szpieg się nazywa Włodzimierz Sokołowski. No i powiedział, że koniecznie dla celów pewnych marketingowych warto zmienić i zrobić coś ekstra. I wymyśliliśmy w sumie z moimi przyjaciółmi ten pseudonim Sewerski, który ma symbolizować jak gdyby też nasz zawód, dlatego że nazwisko jest brzmiące ze wschodnia, prawda? Ma ten posmak, a jedno mimo wszystko ma litery, które nie występują w naszym alfabecie, i czyli jest takim, powiedzmy, transgranicznym w sumie nazwiskiem, prawda? Bo może by równie dobrze funkcjonować w Polsce, w Rosji, jak i we Francji. Więc o to chodziło, bo taka jest istota naszego zawodu, bo świat to za mało dla nas.
Skąd my to znamy? Urodził się pan w Warszawie, w rodzinie oficera Wojska Polskiego. Można powiedzieć, że trochę pan to wszystko wyssał z rodziny, swój dalszy los, jak się pana potoczyło życie, pana tą stronę też zawodową. Warto podkreślić, że pan ukończył ośrodek kształcenia kadr wywiadowczych jako jeden z prymusów. I przez 26 lat działał pan pod przybraną tożsamością. Za granicą 13 lat, trochę statystyki teraz będzie. Za granicą 13 lat, 12 lat już po roku 90. 140 misji w blisko 50 krajach. Wschód, Bliski Wschód, Azja, Afryka, Europa. No i książki. Nielegalni, niepokorni, niewierni, nieśmiertelni, zamęt i najnowsza odwet. Premiera odwetu przed nami, emocje na wodzy. Taki pan w ogóle spokojny, opanowany, cisza, spokój.
Najpierw coś sprostuję, co pani powiedziała.
Proszę.
Jeśli mogę.
Pewno.
No to powiem tak, jeśli chodzi o mojego ojca, to mój ojciec nie pracował w żadnych służbach, tak dalej, tylko był chemikiem wojskowym. Więc on, jego pojęcie, że tak powiem, i stosunek do...
Nie wiem, czy to nawet niebezpiecznie.
To nie ma nic wspólnego. Powiem pani więcej. Mój ojciec był przeciwny temu, żebym poszedł do wywiadu.
A to czemu?
A to temu, bo on sobie wymarzył, żebym został lekarzem.
A tak coś czułam. No.
On chciał, żeby
jaka
my...
specjalizacja?
Obojętnie, tak. Byle lekarzem. Sam chciał być lekarzem zawsze i nie spełniło się jego marzenie, więc myślał, że przerzuci je na mnie. A ja akurat poszedłem na prawo, nie na medycynę, więc, ale generalnie rzecz biorąc uważał, że nie powinienem pracować w żadnych państwowo-służbowych tego typu instytucjach. I tak to było w rzeczywistości. Natomiast na Natomiast sam popadłem w ten zawód trochę przez przypadek. Tak.
Jak bohaterowe książki trochę.
No trochę tak. Bo tam to są moje książki, więc tam jest wszystko moje w środku, tak? Ale trochę przez przypadek, trochę było to zamierzone. No, konglomerat różnych okoliczności, zdarzeń. A przed premierą? No, jestem przejęty.
Nie widać.
Bardzo. No wie pani, inaczej bym 28 lat w tym zawodzie chyba nie dał rady. Gdybym pokazywał po sobie stan mojego mojej psychiki przed premierą. Nie, już dzisiaj się człowiek nie ukrywa. To tak nie jest. Zawsze przed premierą książki jest duże. Autor przeżywa takie mocne chwile w swoim życiu, dlatego że to już jest taki moment, kiedy odcina się pępowinę od książki. Ona już poszła w świat, poszła do ludzi.
Już nie ma poprawiania.
Już tutaj nie ma i autor poddaje się pod osąd czytelników. I czeka na ten osąd, prawda, na ten wyrok, czy napisał coś wartościowego, czy nie. Generalnie czytelnicy głosują, kupując książkę, prawda? Aczkolwiek dzisiaj na rynku nie zawsze tak jest. Znamy książki wysokonakładowe, które można powiedzieć w Empiku zdobywają pierwsze miejsce czytelników, ale nie niosą w sobie nic. No, nie wywyższam się, żeby była pełna jasność.
Ale ja dodam tylko to, zresztą ci, którzy słuchają moich podcastów, wiedzą, co w tym jest, że co rozmowa z autorem, i rozmawiamy o książkach, tak, jak to w podcaście literackim, to właśnie ten top ten tych książek zostawia wiele do życzenia. Uważa pan, że troszeczkę ten rynek nam pikuje, jest słaby?
Wie pani, generalnie to nie rynek pikuje, to ludzie pikują, czytelnicy, bo przecież czytelnicy głosują portfelami, tak, na książki idą, wybierają to, co ich interesuje, co chcą czytać, co chcą poznać i to jest zjawisko mniej więcej takie same wszędzie na świecie. Pytanie, jak jest rozbudzona ambicja, apetyty czytelnicze i tak dalej. Tu jest ogromna rola państwa, ogromna rola, no właśnie, pani, żeby docierać do i wszystkich innych. Oświata, no to jest cały konglomerat państwa. Wiele krajów na świecie świetnie sobie z tym radzi. Jak właśnie, no niestety przybyłam moją Szwecję, no bo mieszkam tam też i obserwuję siłą rzeczy, no dwa kraje, w których żyję. Więc w ten sposób to funkcjonuje. Natomiast muszę powiedzieć, że na przykład w Szwecji nie obserwuję takiego, no może to nie jest dobre słowo, ale spauperyzowania prozy w wielu wypadkach, jeśli chodzi o odbiór czytelników. Bo słyszałem, że po ostatnich nominacjach do nagrody Empiku było wielu autorów i dziennikarzy, którzy nie przyszli na tę uroczystość.
Na galę.
Na galę ja poszedłem.
I?
No tak. No i wszystko było ładnie i w porządku, ale na znak jak gdyby protestu. Co uważam niesłuszne do pewnego stopnia, ale takie zachowanie, bo książka to książka, ale wydaje mi się, i tu bym podpowiadał decydentom, żeby zrobić głębsze rozgraniczenie literatury, jeśli chodzi o nominacje do, i nie tylko Empiku, innych również. Tam, gdzie głosuje, jak to powiedzieć, czytelnik portfelem i nogami, ten wybór jest taki dosyć. Dla innych, nie mówię o sobie, bo ja uprawiam literaturę pop. Tak? To jest pop kulturowa, ja nie mam jakichś tam, nie chcę zmieniać świata ani człowieka. Chcę dostarczyć godnej rozrywki i refleksji. Ale są autorzy, którym trudno to przełknąć.
Wspomniał pan wcześniej, że to są pana książki, tam sporo jest informacji z pana życia. Nie mówimy, że to są książki biograficzne, ale pamięta pan, jak się pan zabierał za pisanie tej pierwszej? Dużą selekcję musiał pan tutaj, dużo pracy pod kątem selekcji wykonać. Co odrzucamy, żeby nie było, że to autobiografia, żeby się nie doszukiwali. No, czytelnik jest wnikliwy. Wiadomo, pierwsza książka, jeszcze pod pseudonimem, no będzie szukał, będzie się dopatrywał. Jak to wyglądało, ten start?
Trafiony, zatopiony, bardzo dokładnie takie właśnie ma dylematy autor, który debiutuje. W szczególności autor, który debiutuje i pisze książkę osnutą na, w jakimś sensie, mniej lub bardziej dosłownie na jego życiowym doświadczeniu, a nawet nie tylko doświadczeniu, na faktach z życia, które przytacza, które kreuje i przekształca na prozę, literaturę. No i rzeczywiście to jest taka sytuacja, kiedy się pisze pierwsze dzieło, przecież autor najczęściej nawet nie wie, czy to ktoś wyda, a jeżeli wyda, czy ktoś to w ogóle będzie chciał czytać, no i najczęściej po prostu wlewa całego siebie, wszystkie swoje frustracje, sympatie, antypatie, chce się rozliczyć z wrogami, nagrodzić przyjaciół w tej prozie,
podziękować,
więc wlewa w to wszystko. Z tego wychodzi taki miszmasz i w sumie to się nie nadaje najczęściej do czytania. Ja właśnie tak zrobiłem z tą swoją książką, z nielegalnymi, aczkolwiek, można powiedzieć, różniłem się od niektórych innych autorów, że miałem dosyć duże doświadczenie w pisaniu. W służbie, bo my bardzo dużo piszemy. I to takich utworów paraliterackich, trzeba powiedzieć, nawet. Nawet tak, paraliterackich, więc rzeczywiście wlałem to wszystko, tak jak mówię, tą książkę. I to oczywiście wydawca natychmiast wychwycił. Będzie mi bardzo prosto, bo ona liczyła ta książka 1100 stron w ogóle, tak, no ale zostało 860.
Stop, ja tylko dodam, że te pozostałe wcale nie są cieńsze. Bo ta ostatnia, którą czytałam w postaci szczotki, to bodajże 600 parę. No ładnie.
No, ale wracając do tej pierwszej, i wydawca mi powiedział bardzo krótko. Powiedział tak, proszę pana, jeśli pan będzie chciał w swojej prozie się rozliczać ze światem, z życiem i tak dalej, w tym gatunku. Szekspir może to sobie robić, prawda, inni wielcy. Oni od tego są, ale w tego typu gatunku prozy, takiej powieści szpiegowsko-sensacyjnej, która jest pod gatunkiem kryminału, można powiedzieć, to takie rozliczenia nie są dobre, dlatego że książka szybko straci na aktualności, za szybko będzie zdefiniowana, że powiem, treść z autorem i to nie działa dobrze. Autor musi mieć troszeczkę jednak dystansu psychicznego i fizycznego do swojego dzieła. Bo tak jak mówiliśmy na początku, jak się obetnie tą pępowinę, to ono już żyje. Więc należy pozbyć się generalnie tego typu implikacji. Ale muszę powiedzieć, ja nie do końca to rozumiałem. Z biegiem czasu, już po tylu latach w branży dobrze wiem, że właśnie tak trzeba robić i osoby, które zaczynają pisać, też to podpowiada. Proszę zauważyć, że Le Carré czy Forsyth, ich powieści pisane z czasów zimnej wojny, wciąż są ciekawe, wciąż ludzie kupują, wciąż.
To druki kolejne.
Ale oczywiście, że tak. Dlatego, że oni dotykają, owszem, pewnej sytuacji politycznej, specyficznej dla danego okresu, prawda, jakiegoś dzieła historycznego, kiedy dzieło powstawało. Ale jednak dotykają problemów ponad, szerszych, ponad okres, w którym powstawały. Moja ulubiona powieść Forsytha, może nie najlepsza, ale ja ją bardzo lubię, Czwarty protokół, że jest mocno osadzona, że tak powiem, w realiach zimnej wojny, prawda? A jednak to się świetnie w dalszym ciągu, że, bo ja już nie mówię o stronie czysto literackiej, prawda? Że po prostu są to dobrzy autorzy, potrafią pisać, ale też temat potrafią tak przedstawić. No bo co, czy prawdę mówiąc, dużo się zmieniło od czasów zimnej wojny? Znowu mamy zimną wojnę. A nawet, kto wie, czy nie jest bardziej niebezpieczna sytuacja niż wtedy. Więc i rzeczywiście trzeba z powieści to wyrzucić. Stworzyć z tego utwór jednak mimo wszystko nierozliczeniowy, ale żeby autor, czytelnikowi z reguły inteligentnemu czytelnikowi, który, z reguły wyrobionemu czytelnikowi, który wie, po co sięga.
Jest świadomy. No,
najczęściej, żeby tak podpowiedzieć pewne tematy i sprawy, żeby nie czuł się obrażony łopatologią.
I prowadzone całkowicie za rączkę, tym bardziej, że czytelnicy pana książek są czytelnikami mocno świadomymi. Oni wiedzą, po co, co znajdą, tak, sięgając po tą literaturę. Ale wróćmy jeszcze na sekundkę do tego momentu. Ma pan 1000 stron, wydawca mówi, to trzeba kreską podkreślić, musi to być twór niezależny, tak? Nie rozliczamy tutaj życia zawodowego. Jak w takim układzie powstają tacy bohaterowie? Nie wiem, robi się ściągę, robi się jakiś rys taki psychologiczny, piszemy od nowa. Jak ten proces wygląda?
Nie, to się już robi z redaktorem. Akurat miałem to ogromne, wielkie szczęście, że nad moją pierwszą książką zaczęliśmy pracę razem z panem Mirosławem Grabowskim, który robił wszystkie moje książki. Jest po prostu wspaniałym redaktorem. Przede wszystkim nie ingeruje w moją twórczość, co często redaktorzy mają takie inklinacje. Zresztą jak dyskutowaliśmy nad moją... Mogę powiedzieć tak, nad pierwszą książką moją dyskutowaliśmy codziennie o różnych sprawach. On mi bardzo kulturalnie chciał przekazać różne swoją wiedzę na temat tego, jak autor powinien podchodzić do dzieła. Mogę pani powiedzieć, że dzisiaj, jak pan Mirosław Grabowski na przykład robił odwet, to dzwonił do mnie może 2 razy. Nie musi dzwonić, dlatego że on wie, już czuje autora i wie, jak go należy ciąć, zmieniać. Ale to było wspaniałe i to mi się bardzo podobało, bo zawsze na początku on powiedział tak, panie Włodzimierzu, dla mnie jest najważniejsze, żeby zostawić pana oryginalny język. Ma pan swój język w tej książce i trzeba go zachować. I przy jego pomocy dokonywaliśmy, że tak powiem, odpowiednich skrótów, zmian. Nawet może nie tyle zmian, bo nie było jakichś głębokich ingerencji, ale jednak no, skracanie monologów wewnętrznych, autorzy mają takie inklinacje, żeby jego autor jedzie saniami, jak pierwie z uchow i myśli, ten 60 kilometrów przez las, co tam się dzieje w jego majątku. Tak, no i będziemy się pewnie satysfakcję.
Tak, bo ja sobie myślę teraz już dalej wśród pana tych wszystkich książek. Jak w takim razie zdefiniowałby pan cechy dobrej powieści takiej szpiegowskiej? Jakbyśmy mieli kilka takich wymienić, co taka powieść powinna mieć? Może wśród naszych słuchaczy są osoby, które trochę próbują w tym klimacie się odnaleźć. To nie jest to, że pan konkurencji będzie teraz podpowiadał, ale ma pan spore doświadczenie. Jak pan dziś to po prostu widzi i znajduje?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Tak prosta, że chyba mi pani nie uwierzy i pani słuchacze.
No dobrze, słucham.
Otóż najlepszą powieścią szpiegowską wszechczasów, jaka kiedykolwiek została napisana, przypuszczam, że długo nie powstanie nic lepszego, jest Cmentarz w Pradze Umberto Eco. Nadmieniam, że Umberto Eco nie był oficerem wywiadu, nie był szpiegiem, w ogóle nie miał głębszego pojęcia o szpiegostwie. I tak, natomiast wystarczająco był inteligentny, aby zrozumieć, na czym to polega. Bo szpiegostwo, czy ten cały świat, abstrahując od całego świata popkultury filmowo-książkowej, który się wytworzył, on ma oczywiście swoją specyfikę i głębię, ale ona nie polega na niczym. Oczywiście jest fundamentem, czy taką czapką całości zjawiska jest tajemnica, tak? Jakaś tajemnica ekskluzywna, do której dostęp ma ktoś wybrany, gdzie jest walka o tą tajemnicę, gdzie ktoś przegrywa, ktoś zwycięża, ktoś zostaje oszukany. Na to się nakładają ludzkie emocje, uczucia, miłość, nienawiść, wojny. A więc, prawdę mówiąc, to jest całe życie. Szpiegostwo to jest tylko jak gdyby pewien wymiar tego naszego normalnego, codziennego funkcjonowania. bo to Agencja Wywiadu działa cały czas, no my temu teraz tutaj sobie miło rozmawiamy, to tam są ludzie wszędzie na świecie, którzy żyją, pracują, działają po to, aby ten świat mógł funkcjonować lepiej lub gorzej. Więc Eco potrafił napisać takie dzieło i on, prawdę mówiąc, napisał w nim, opisał w nim wszystko, co jest najważniejsze w tym zawodzie i w tym całym świecie. Jeśli ktoś uważnie przeczyta Cmentarz w Pradze, znajdzie odpowiedź, jak się pisze powieść sensacyjno-szpiegowskiej thrillerki, co trzeba zawrzeć, jak to skonstruować, kim jest bohater, kim jest informacja, czym jest treść, czym jest tajemnica i tak dalej. Powiem szczerze, tak, jest to książka dla 90% czytelników ciężka do przejścia, dlatego że no, po prostu głębia myśli przepisów kulinarnych, które podaje jako najróżniejszych regionów Włoch, może jest ciekawa i przyciągająca, ale jest ich trochę, można powiedzieć, za dużo. Ale w tym nie ma dużego przekłamania, bo szpiecy pracują bardzo dużo w restauracjach i właśnie jedzenie jest jakimś takim ważnym elementem naszego funkcjonowania. Mówiąc krótko, wie pani, ja dzisiaj, kiedy jestem na emeryturze, nigdy nie chodzę do restauracji. Zawsze gotuję w domu, nawet jak mam sobie sam ugotować, to wolę sobie ugotować, niż pójść do restauracji. Podobnie hoteli nie lubię.
Przesad?
Tak, no jak się pół życia spędziło w tym. Więc polecam wszystkim chętnym dokładne przestudiowanie postaci księdza Dalla Piccola i notariusza Simonini, którzy to są dwie strony, dwie postacie tego samego człowieka. Co na gorzej, jedna zabija drugiego.
To nie mówimy za dużo, żeby zachęcić do przeczytania. Wśród pana książek, która panu najbliższa sercu z tych, które pan do tej pory już wydał? Łącznie z Odwetem, którego premiera wkrótce.
Ciężko mi tak robić, bo prawdę mówiąc, wszystkie książki są moje i byłbym nieuczciwy wobec i bohaterów, których opisałem, a którzy mają często swoje archetypy, nawet mają w większości. 80% postaci, które opisuję, mają swoje archetypy rzeczywistości. No, te archetypy zawsze są w rzeczywistości. Ale więc trudno mi w ten sposób to rozliczyć. Ale jeżeli tak miałbym się pokusić mocniej, to powiem tak. Kiedy napisałem tetralogię, czy w zasadzie trylogię z suplementem, bo Niepokorni to jest taki w sumie dodatek, ja tego nie traktuję jako osobne dzieło, dlatego że w Nielegalnych, Niewiernych i w Nieśmiertelnych każda z tych powieści przygodowo-szpiegowsko-sensacyjnych, prawda, jednak mimo wszystko każda porusza jakiś ważny temat naszego funkcjonowania. Wierność, śmiertelność, legalność naszego postępowania. Jak się obetnie to nie, to widać, o czym ja piszę w tych książkach. Ale wie pani, kiedy je napisałem, one mi się w ogóle nie podobały generalnie. Uważałem, że są mocno grafomańskie jakieś takie i w ogóle niespecjalnie byłem nimi zachwycony. Dlatego byłem bardzo zaskoczony niebywałym pozytywnym odbiorem przez czytelników. Łącznie z tym, że nawet zostały zekranizowane, tak? Przynajmniej pierwsza. Więc to dla mnie było zadziwiające doznanie. Ale moi autorzy mają coś takiego. Przecież stworzyłem taką postać rosyjskiego mordercy, zabójcy, takiego Jagana. Ja go stworzyłem jako czarny charakter, który podcina bez mrugnienia gardło i w ogóle jest jeszcze taki trochę psychicznie, ma pewne, wydaje się, problemy. A wie pani co, że go czytelnicy najbardziej polubili? W sumie po pierwszej książce miałem pełno w internecie, na Facebooku i mówię, panie, jak pan zabije tego ruskiego Jagana, to już tych pana książek nie kupimy. To było fajne, więc go ciągnąłem. I tak było. A natomiast jak już napisałem Zamęt, to akurat bardzo mi się podobała ta książka. Moja własna książka mi się spodobała. I właśnie się przeraziłem, bo jeżeli mnie się podoba, to znaczy, że nie będzie miała może odbiorcy i ten, ale na szczęście się pomyliłem i też ma swojego, znalazła odbiorcę dosyć. Sprzedaje się świetnie.
Tak, recenzje na rynku są bardzo dobre. Czego możemy się spodziewać po odwecie? Mnogość bohaterów, to jest wiadome. Mnogość wątków, wiadomo. Ja mam pytanie jeszcze o bohaterkę za chwilę z odwetu, ale to za moment. Czego mogą się spodziewać czytelnicy? Poprzeczka idzie w górę.
Tak, rzeczywiście przyznam się bez bicia, że sobie sam podniosłem poprzeczkę. I bardzo miło mi ostatnio ktoś z czytelników na jednym ze spotkań powiedział mi, tu się pochwalę, że podoba mi się u pana to, panie Sewerski, że pan po tetralogii nie odcina kuponów, tylko spróbował nam zaoferować coś więcej. I rzeczywiście taki był mój cel, jeśli chodzi o zamęt, na który, ale to była próba. Natomiast odwet to już jest bardziej dojrzałe moje przemyślenie, myśli moje, które chcę przekazać. I oprócz tego wszystkiego, co jest we wszystkich, normalnie w moich książkach i tak dalej, co pani wymienia, pojawi się bardzo silny taki, bardzo mocny wątek, można powiedzieć obyczajowy, dotyczący funkcjonowania tego środowiska do tej pory dosyć idealizowanego przeze mnie w książkach. Ale takie są prawidła tego typu literatury, choć jak mówię, nie zawsze do końca. Bo u mnie oczywiście był ten schemat, źli politycy, czasem głupi zły szef, prawda? No bo to jest taki schemat, jak w kryminale, czy w westernie. To jest bardzo podobnie. Natomiast w odwecie okazuje się, że są też zwyczajnie źli oficerowie wywiadu i nie potrafią poradzić nie tylko sobie ze swoim własnym życiem, ale potrafią zepsuć je innym. Niekoniecznie chodzi w tym wypadku o sprawy już czysto służbowe, aczkolwiek ja pokazuję, że spaprane życie osobiste oficer czasami może prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa państwa, no bo taka jest odpowiedzialność na tych ludzi, jak spoczywa. To jest jeden wymiar, a drugi to jest fetysz smartfon, który jest takim cichym bohaterem tej powieści. Może nie pierwszoplanowym, ale ważnym, dlatego że dzisiaj smartfon to jest zwierciadło ludzkiej duszy, naszej osobowości. Jest magazynem, nas, jak gdyby twardym dyskiem naszego mózgu, na którym zebrane są fajle najróżniejsze, wiedza o nas samych. Czasami jest tam więcej, niż my sami o sobie wiemy. Problem polega na tym, że ten mój telefon po prostu ginie i zaginięcie tego telefonu, mnóstwo ludzi zaczyna się zastanawiać, a co w nim było. I powstaje wokół tego taka dosyć dramatyczna sytuacja, że można mieć telefon nawet, który z nich zabija. Wcale nie jest to takie dalekie od rzeczywistości, bo dzisiaj smartfon jest magazynem, zwierciadłem ludzkiej osobowości i duszy.
I to, że jest wyłączony, to wcale nie znaczy, że jest wyłączony.
Nie znaczy właśnie.
I to jest właśnie w tym wszystkim najbardziej przerażające. Bardzo męski świat.
Świat szpiegów absolutnie nie. Dokładnie pół na pół. Ja tak mówię pół na pół. Oczywiście, że nie jest dokładnie pół na pół. Bywa w tę, bywa w tamtą. Ale to jest świat kobiet i mężczyzn. Tych samych wyzwań, tych samych problemów, bo to są problemy generalnie nie dotyczące seksualności człowieka, ale seksualność jest elementem tego funkcjonowania, no bo kobieta zawsze będzie kobietą, a mężczyzna to warunkuje jego rolę, miejsce i tak dalej. Ale kto ma większe wyzwania, to wcale nie jest takie proste, żeby odpowiedzieć. Czasami się wydaje, że to jest taki męski zawód, prawda? A że kobiety to są wykorzystywane instrumentalnie, bo przepraszam, jakby to powiedzieć, blondynka, taki tutaj, prawda, seks. To tak nie jest. W moich powieściach bym powiedział nawet w ten sposób, dziewczyny są lepsze niż faceci. Bo dziewczyny, kobiety w tej profesji, do tej profesji mają, moim zdaniem, a mam spore doświadczenie, mają większe predyspozycje niż mężczyźni.
A to ciekawe.
A proszę zauważyć w odwecie, który jest poświęcony w dużym stopniu Monice.
A i właśnie, i to właśnie bardzo lubię w autorach, mała przerwa, kiedy autorzy sami odpowiadają na kolejne pytania, mimo że ich nie widzą. Tak, pan autor odpowiedział teraz już na 5 z moich 60, ale to jeszcze trochę. Dobra, jedziemy z Moniką. Nie pytam już o Monikę, bo już pan zaczął sam, proszę.
No więc właśnie. Bo odwet jest poświęcony w dużym stopniu Monice, prezentacji Zamęt, to była prezentacja Dimy. Dimy, oficera, byłego nielegała, pół Polaka, pół Greko-Żyda. Prawda? Można powiedzieć, że wydawałoby się to makabryczna mieszanka, a jednak patriotyzmu, odpowiedzialności mu nie brakuje. Natomiast odwet jest bardziej poświęcony Monice, jej historii, skąd ona się wzięła i taki cały duży pasus jej pobytu, powiedzmy, za granicą, który wydaje się pozornie prosty, bo ona jest gdzieś tam i coś tam robi, nie będę spoilerował, ona jest tam i coś tam robić. Ale kiedy się wczyta w te rozdziały od początku, jak to wygląda, jakie to jest mozolne, jakie są proste rzeczy, na przykład, powiedzmy, które biologia, która też działa, prawda, bo no, kobiety w tych warunkach, więc i ona musi te problemy rozwiązywać. Problem, którego sobie mężczyzna nie rozumie, prawda, i tak dalej, więc o to chciałem pokazać po prostu, że mimo naturalnych utrudnień, które kobiety potrafią sobie łatwiej z nimi, albo są twardsze w ich rozwiązywaniu i bardziej odpowiedzialne. Mężczyźni są częściej z zasady też w mądrym rządzie. A no jakoś to będzie, damy radę. Zawsze jest na końcu argument, wydaje się, że jest argument siły do zastosowania, to tak nie jest. Więc u mnie kobiety w moich powieściach, one mają autentyczną rolę. To nie jest tak, że ja coś wyolbrzymiam albo próbuję iść z prądem pewnych, jak to, trendów na świecie. Jakiś tam, tak. No. Nie. Tak jest. Tym bardziej, że Monika, Sara, te dziewczyny z moich książek są bardzo autentyczne, bo mają swoje pierwowzory. Ale są też takie jak Maria Gerber, prawda? I
Stokrotka.
Więc po prostu ludzie, no. Mhm. To jest fajny świat, dlatego że łatwiej jest zdefiniować postacie i charaktery wtedy, kiedy są poważne wyzwania. A tu zawsze są poważne jakieś wyzwania, prawda? No, oczywiście oni mają swoje życie też prywatne jakieś tam, to ja się dosyć prześlizguję na tym, dlatego że moje powieści z reguły dzieją się w przeciągu kilku dni, co najwyżej tam kilku tygodni. To nie są jakieś, prawda, historie
roczne,
tylko dosyć krótkie. Mhm.
Wspomniał pan, że fajny świat, a teraz co? Opuścił pan ten świat i co, nie nudzi się pan trochę?
No jak już 6 książek napisałem o tym świecie, więc nie nudzę się. Na początku oczywiście było ciężko zaadaptować się w świecie nudy, obłudy, ludzi szarych, nieciekawych, można powiedzieć. Przesadzam trochę. Ale no, nie dało się telewizji oglądać różnych tego. Tak, no, co spotkanie z jakimiś znajomymi, to człowiek no, przysypiał, bo po prostu nie ciekawiło to. Większość z nas ma taki odruch, to jest taki syndrom odstawienia. Że nie tylko w sprawie wywiadu, innych służb, gdzie to uzależnienie od adrenaliny jest wysokie, takie jest. Ale ja odchodziłem po długim okresie już pracy i to w pionie operacyjnym. Odchodziłem absolutnie świadomie z własnej woli, bo po pierwsze bałem się, że rutyna mnie zżera i zrobię jakiś błąd. A po trzecie po prostu uważałem, że to już za długo trwa i czas odejść. A to, że książki zawsze chciałem pisać jeszcze zanim zostałem szpiegiem, to znalazłem je od razu następnego dnia, kiedy już nie musiałem wyjść z domu rano do pracy, usiadłem do pisania. Zresztą do pracy zawsze jeździłem na gdzieś 5-6 rano, bo ja zawsze rano pisałem swoje dokumenty. Zanim, że to powiem, agencja ruszy do pracy, to ja musiałem wypełnić później. Przychodzili tak zwani klienci, czyli oficerowie ze sprawami. Już się nie dało nic napisać. Więc ja sobie żyję w tym świecie dalej. Znów robię jakieś tam operacje. Moi ludzie wyjeżdżają, działają, ratują świat z pożogi.
Słuchajcie, no czuję się jak na wywiadzie u Jamesa Bonda. Dobrze, to pytanie kończące naszą rozmowę i tak przedłużyłam o 5 minut, obiecałam 30. Co pan w ogóle czyta o wolnej chwili? Tak hobbystycznie.
Generalnie to prawie nic nie czytam, bo piszę, no, ale co więc siebie tak czytam. No. Nie, ale praktyczna, taka, jakby, powiem tak, dużo bardzo czytam różnych dokumentalnych, różnych materiałów, które tak, bo to są mi potrzebne do researchu, prawda, odpowiedniego, do przygotowania się do jakiegoś tematu, materiału. Natomiast przyznam się szczerze, że nie mogę czytać prozy prawie w ogóle. Dlatego, że co wezmę jakąś książkę, prozę i próbuję czytać, po pierwsze nie mogę się skupić, bo cały czas myślę o swojej własnej. A jak u mnie jest tak, że jak skończę jakąś jedną książkę pisać, to ja już mam w głowie drugą. I bardzo ciężko mi się, że tak może, więc ciężko mi się skupić. I mam takie zjawisko, że lecę 3-4 strony, bo mówimy o klasycznej, prawda? I zauważam, że nie pamiętam, co przeczytałem, bo cały czas myślałem o swoich bohaterach, o swoich sprawach. I to jest duże utrudnienie. A po drugie, nie lubię takiego, bo mam taki odruch porównania. Także zaraz, powiem szczerze, tak, czasami powiem szczerze, bierze się autora, którego nikt nie kupuje, jest słaby i tak dalej, czyli człowiek się porównuje i mówi, cholera, on lepiej ode mnie pisze. I co? I wtedy autor, co? Ma frustrację. No. A jak się ma frustrację, to się nic nie napisze. Więc tak to jest. Natomiast oczywiście są książki, do których wracam, bo po prostu je lubię. I one mi sprawiają przyjemność i tak dalej. Z kategorii eko to wszystko czytam oczywiście, bo to jest dla mnie bardziej research, nawet bym powiedział. To bym pani pokazał mojego eko wydanie. Pani nie uwierzyła, jak on jest zrobiony.
Poproszę właśnie.
Pani pokaże potem.
Dobra,
może.
I może. Tak,
nie może, tylko pokażę. Natomiast czytam. Bardzo lubię Le Carré oczywiście. Z tego powodu, że to jest po prostu dobra literatura na wysokim poziomie. Ten przekaz. Nie każda książka oczywiście jest lepsze lub gorsze są, ale tak czy inaczej. Lubię je czytać, dlatego że u niego czuć, że on wie, o czym pisze. On pisze o świecie, który zna z autopsji. Dla mnie to jest bardzo silnie odczuwane. Podobnie zresztą jak Forsyth. Forsyth się ujawnił, że był współpracownikiem wywiadu brytyjskiego 3 lata temu chyba dopiero w programie u Skavlana, który sam zresztą na żywo widziałem. Kiedy się do tego przyznał, że wykonywał zadania w Rosji i tak dalej dla wywiadu brytyjskiego. I powiem szczerze, jak ja czytałem Forsytha w dawnych latach, to ja czułem, że ten facet ma pojęcie o tym, co pisze.
To już wiemy czemu, nie?
Tak, teraz wiem. No jest Graham Greene tak samo, prawda? Tak. Bo on również współpracował, ale w sumie wśród autorów nie ma tak wielu ludzi, którzy mają doświadczenie. Natomiast dużo oglądam filmów. Dlatego, że to mi pozwala inaczej, to jest też odbiór.
Tak, ale głowa trochę inaczej
pracuje. Inaczej pracuje, ja jestem głównie wzrokowcem. Mm-hmm. Ja nie pamiętam cyfr, nazwisk, to może dziwne dla szpiega, tak, ale potrafiłem sobie z tym radzić. Natomiast mam bardzo dobrą pamięć wzrokową i sytuacyjną. Także teraz z książek zawsze, jak na to pytanie odpowiadam. Krawiec z Panamy jest, to nie jest najlepsza książka, szczerze mówiąc, Le Carré, ale ona w naszym środowisku, w naszym zawodzie jest, wręcz powiedzieć, można powiedzieć, ma mistyczne znaczenie. Bo w sumie od tej książki pojawiło się we wszystkich językach, żargonach szpiegowskich pojęcie szyć sprawę. Szyć sprawę, czyli mówiąc krótko, z bzdeta zrobić coś wartościowego. Tak to zakręcić, zamotać. No, kto przeczyta Krawca z Panamy, to wie,
o co
chodzi. Zresztą film jest kapitalny.
No dobrze, to tym akcentem kończymy, bo czas nas goni, a ja książki się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć. Gościem tego odcinka podcastu był pan Wincent Sawerski. Dobrze, tak, tym razem dobrze. A jego najnowsza książka Odwet już wkrótce na rynku, także zachęcamy do przeczytania. No i sami poczucie ten klimat szpiegowski, no który mam nadzieję troszeczkę udało się nam w tym podcaście wam przybliżyć. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich.
Do usłyszenia, pa, pa.